Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. W wierze w Ducha Świętego. To będzie treść dzisiejszego odcinka. Oczywiście też będę pozwalał sobie na dygresję, bo kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, pojawiło mi się ich kilka. Zacznę od punktu 683. Nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Jest to z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 3 werset. Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. I zacznę od pierwszego zdania, czyli Panem jest Jezus. I faktycznie, kiedy... Ja już nie będę mówił tutaj o tym ewentualnie, co dzieje się na egzorcyzmach, bo kto chciał, różne odcinki gdzieś tam sobie oglądał. Natomiast to nie jest jakoś kwestii moich zainteresowań na chwilę obecną. Natomiast w takim codziennym życiu nie chodzi tylko o wypowiedzenie faktycznie, że Jezus jest moim Panem, natomiast w takiej codzienności, czyli załóżmy, to kiedyś w którymś odcinku mówiłem, jedzie sobie kierowca samochodem, denerwuje się na innych kierowców, już chciałby powiedzieć kilka przykrych słów na temat tego drugiego kierowcy, który jedzie tak, a nie inaczej. Gdyby w tym momencie udało mu się powiedzieć moim Panem jest Jezus, dzięki Duchowi Świętemu, prawdopodobnie nie miałby potrzeby już, żeby zaraz powiedzieć kilka przykrych słów na temat tego innego kierowcy. Jaka jeszcze sytuacja? Małżonkowie, którzy na przykład, powiedzmy, kłótnia wisi już gdzieś tam w powietrzu. Jeżeli w tym momencie, kiedy załóżmy, niech będzie mąż, chciałby odpowiedzieć żonie już coś przykrego, żeby w tej kłótni jednak nie pozostawać z tyłu, co i tak jest dziwne, ale niestety tak w większości przypadków działają kłótnie, gdyby był w stanie powiedzieć na spokojnie moim Panem jest Jezus, prawdopodobnie nie doszłoby do dalszej kłótni. Bez pomocy Ducha Świętego po prostu się nie da. Wyobraźmy sobie, że ktoś jedzie w delegację i na przykład jest poza domem 2-3 dni i nagle jakaś przepiękna koleżanka przychodzi do niego do pokoju. Gdyby taki mężczyzna, zamiast wpuścić ją do środka, powiedziałby moim Panem jest Jezus i zamknął drzwi, wtedy byłby spokój. Ale jednocześnie bez pomocy Ducha Świętego się nie da. Dlatego tak ciężkie są te świadome wybory. Dlatego warto prosić Ducha Świętego o konkretne wsparcie, o czym będę mówił w dalszych punktach. Chrzest udziela nam łaski nowego narodzenia w Bogu Ojcu przez Jego Syna w Duchu Świętym. Bardzo często podkreślam, że formuły, które wykorzystywane są w Kościele, są tak zwane trynitarne. To znaczy kierujemy modlitwy do Boga Ojca w Duchu Świętym przez osobę Jezusa Chrystusa. Ci bowiem, którzy noszą Ducha Bożego, są prowadzeni do Słowa, to znaczy do Syna. Syn przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela im niezniszczalności. Bez Ducha nie można więc widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca, ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się w Duchu Świętym. To jest wszystko logiczne i spójne. Czyli trzeba uznać bóstwo Jezusa Chrystusa. Ten, który uznaje bóstwo Jezusa, ten jest oczywiście dalej też prowadzony przez Ducha Świętego. I co za tym idzie? Uznając bóstwo Jezusa Chrystusa, czyli to, że Jezus jest Bogiem, uznaje z automatu i komunię świętą, i spowiedź, i kościół, i mszę. Jeżeli nie uznaje bóstwa Chrystusa, odrzucam to wszystko. Wystarczy posłuchać tych, którzy mówią, moje dziecko jak będzie dorosłe, to samo zdecyduje, czy chce być ochrzczone. I jednocześnie ci sami ludzie mówią o tym, że są wierzący. Tutaj jeszcze może być taka jedna dygresja. Za kilka odcinków będzie ten temat dotyczący sakramentu bierzmowania, ale faktycznie rolą Ducha Świętego, jedną z ról, jest to, żeby doprowadzić człowieka do całej prawdy. Dlatego na przykład w prawosławiu sakrament bierzmowania udziela się od razu łącznie z sakramentem Chrztu Świętego, tak jak i sakrament pierwszej komunii świętej, bo właśnie duch ma doprowadzić później to dziecko do prawdy. W religii rzymskokatolickiej zostało ustalone, że sakrament będzie od jakiegoś tam wieku, żeby młody człowiek mógł mieć kontakt ze swoim biskupem. Natomiast to wcale nie jest takie oczywiste i myślę, że też taki pomysł, który jest w prawosławiu, też logicznie można uzasadnić. Tym bardziej, że coraz rzadziej biskupi chcą bierzmować. Coraz rzadziej się na to decydują, wyznaczają kapłanów, którzy to robią, a sami biorą inne funkcje, które niekoniecznie są związane z udzielaniem sakramentów. Tym bardziej zaciera się ten znak, który tutaj powinien być tak mocno pokazany, żeby był kontakt młodego człowieka z biskupem. Punkt 686. Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku, aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia. Dopiero jednak w czasach ostatecznych, zapoczątkowanych odkupieńczym wcieleniem Syna, zostaje On objawiony, udzielony, uznany i przyjęty jako osoba. To jest to, co mówiłem w którymś z odcinków ostatnich, że nasza religia zakłada, i w zasadzie najważniejszym tutaj takim punktem jest to, że wierzymy w osobę Boga. To jest punkt pierwszy. Czyli uznać, że Bóg jest osobą. Skoro jest osobą, to wchodzę w nim w relację, naśladuję tę osobę, próbuję żyć tak jak ta osoba. Dopiero później mamy nauczanie apostołów, czyli to tradycje, tak jak oni żyli, i dopiero później Pismo Święte, które wyjaśnia także tę osobę. Wtedy boski zamysł zrealizowany w Chrystusie pierworodnym i głowie naszego stworzenia będzie mógł urzeczywistnić się w ludzkości przez wylanie Ducha Świętego jako Kościół, Komunia Święta, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Kościół, wspólnota żyjąca w wierze apostołów, czyli ten drugi punkt, którym wcześniej wspomniałem, którą przekazuję, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego w pismach, które On natchnął. To też w ogóle w określeniu, że w Piśmie Świętym Bóg natchnął autorów Pisma Świętego do tego, aby zapisali to, co zapisali. Ten sam Duch Święty mieszka w tobie, bo jesteś świątynią Ducha Świętego. Więc czytając Pismo Święte, nawet bez jakiegoś głębszego zrozumienia, często tu używam takiego skrótu, ale następuje pewnego rodzaju dialog. Czyli dialog między tym duchem, który natchnął, i tym, który mieszka w tobie, choć to ten sam duch. Dlatego nie martwić się, że czegoś nie rozumiesz, czytając Słowa Bożego. Miej tylko taką szczerą chęć rozumienia tego słowa, a zobaczysz, że Bóg ci udzieli. Po jakimś czasie albo w sytuacji, kiedy będzie to konieczne. Możesz przeczytać jakiś fragment, a okazuje się, że wykorzystasz go w chwili najmniej oczekiwanej i spodziewanej przez ciebie, bo to Duch Święty ci podpowie. Naprawdę tak to działa. Kiedy jeszcze Kościół jest miejscem poznania naszego Pana? W tradycji. Kolejny punkt. W nauczycielskim urzędzie Kościoła. W liturgii sakramentalnej. W modlitwie, w której wstawia się za nami. W charyzmatach, urzędach, które budują Kościół, w świadectwie świętych. Kolejne punkty, przeskakujemy sobie kilkanaście punktów. Duch Święty jest imieniem własnym tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Pojęcie duch jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ruach, które dosłownie oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. I myślę, że tutaj też warto dać taką dygresję, ponieważ nawet jak mówimy, że wierzymy w Boga, to kiedy trzeba byłoby kogoś zapytać, ale kto to jest ten Pan Bóg, to już pojawiłby się problem, żeby określić, kto to jest w ogóle Pan Bóg. No bo jesteśmy, powiedzmy, przesiąknięci jakoś tym chrześcijaństwem w naszym kraju. Każdy słyszał, że jest ktoś taki jak Pan Bóg. Można wierzyć, nie wierzyć, ale kto to jest? No i faktycznie, Pan Bóg to jest duch najdoskonalszy, czyli to jest pierwsze, jest duch, nie ma ciała, po prostu nie ma ciała, nie wiemy jak wygląda, jest przedstawiany nieraz jako starzec z brodą, ale jednocześnie może być tak, że mógłby być przedstawiony jako kobieta. No tak, mówimy Bóg Ojciec, ale to zupełnie czego innego dotyczy. Dlatego tak jak kiedyś był taki film protestancki Chata, był właśnie przedstawiony Pan Bóg jako kobieta i wiele ludzi było oburzonych. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Bóg jest duchem. To znaczy, że nie ma ciała, nie ma płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Tak samo tutaj w przypadku duch oznacza, że jest duchem, ale które oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. To jest tak jak w przypadku aniołów. Przedstawieni są aniołowie mający skrzydła i często w ten sposób sobie wyobrażamy. Ale to też jest duch. Duch, który nie ma ciała. I teraz dlaczego na przykład w opisach Pisma Świętego pojawiają się na przykład aniołowie, którzy mają trzy pary skrzydeł. Jedna para skrzydeł zasłania twarz, druga para skrzydeł wznosi anioła ku górze, a trzecia para skrzydeł zakrywa nogi. Bo to jest bardzo czytelny opis tego, jak potężny jest Bóg. To znaczy skrzydła, które zasłaniają twarz anioła, ten opis taki obrazowy, ma pokazać, że Bóg jest taką światłością, bije od niego taki blask, taki majestat, że żaden anioł nie jest w stanie patrzeć na Pana Boga. Czyli to jest ten opis. Te, które wznoszą się do góry skrzydła unoszące anioła, pokazują, że Bóg jest wszędzie. Nawet potrafi wręcz wypełniać tę przestrzeń powietrzną. Dla ludzi, którzy to pisali, latanie było czymś niemożliwym. I także te, które zakrywają skrzydła zakrywające nogi. To znaczy, że skoro Bóg jest wszędzie i wypełnia wszystko, to przed Bogiem nie ma możliwości ucieczki. Nie da się uciec. Oczywiście żyjąc tutaj. Nawet jak ktoś uważa, że jest niewierzący, nawet jak ktoś ucieka z mszy świętej i tak dalej, i tak dalej. To ma oznaczać ten opis. Więc Pan Bóg jest, Bóg Ojciec, jest duchem najdoskonalszym. Określania Ducha Świętego. Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa go parakletem, co dosłownie oznacza ten, który jest wzywany przy czymś. Advocatus. Słowo paraklet tłumaczy się zazwyczaj jako pocieszyciel. Jezus jest pierwszym pocieszycielem. Sam Pan nazywa Ducha Świętego duchem prawdy. Możemy o tym w kilku fragmentach przeczytać u świętego Jana w Ewangelii. Poza imieniem własnym, które jest najczęściej używane w dziejach apostolskich i listach, u świętego Pawła znajdują się określenia. Duch obietnicy, jest to list do Galatów, duch przebrania za synów, list do Rzymian, duch Chrystusa, także list do Rzymian, duch Pana, drugi list do Koryntian, duch Boży, też list do Rzymian, a także u świętego Piotra znajduje się określenie duch chwały. Czyli za każdym razem, kiedy ktoś z nich próbował opisać, kim jest duch, jaka jest jego funkcja, rola, używali właśnie tego typu określeń. Ale na kartach Pisma Świętego mamy także pewne symbole Ducha Świętego. Czyli skoro duch jest duchem, nie ma ciała, ale w jakiś sposób ludzie powinni określić tak, że to jest akurat działanie Ducha Świętego, żeby mieli jakąś tam pewność. I tutaj mamy wodę, namaszczenie, ogień, obłok i światło, pieczęć, czyli sfragis, ręka, palec i gołębica. Najczęściej kojarzymy tylko jako gołębice, ewentualnie jeszcze płomyki ognia, które w wieczerniku stąpiły na apostołów. Dlaczego woda? Czyli zaczynamy od pierwszego, jest to punkt 694. Symbol wody oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu, ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się ona skutecznym znakiem sakramentalnym Nowego Narodzenia. Czyli wcześniej to jest zwykła woda, ale jednocześnie staje się bardzo czytelnym znakiem sakramentalnym po proszeniu Ducha Świętego. Namaszczenie. Symbol namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego, a nawet staje się jego synonimem. We wtajemniczeniu chrześcijańskim jest ono znakiem sakramentalnym bierzmowania. Ogień. Podczas gdy woda oznaczała narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu Świętym, ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Prorok Eliasz, który powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia, swoją modlitwą sprowadza ogień z nieba na ofiarę na górze Karmel. Jest on figurą ognia Ducha Świętego, który przekształca wszystko, czego dotyka. Jan Chrzciciel, który pójdzie przed Panem w duchu i mocy Eliasza, Ewangelia Świętego Łukasza, 1 rozdział, 17 werset, zapowiada Chrystusa jako tego, który przyjdzie chrzcić będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, czyli po raz kolejny w ten sposób się pojawia to określenie. Tym duchem, o którym Jezus powie, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby on już zapłonął, w postaci języków jakby z ognia, Duch Święty spoczywa na uczniach w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą. Tradycja duchowa zachowa tę symbolikę ognia jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha Świętego. Nawet w liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 werset, jest powiedziane: Ducha nie gaście. Obłok i światło, kolejny obraz, przepraszam, symbol. Te dwa symbole są nierozłączne w objawieniach Ducha Świętego. Pojawia się, gdy Mojżesz wstępuje na górę Synaj, nad namiotem spotkania, podczas wędrówki przez pustynię. Duch Święty wstępuje na Maryję Dziewicę, osłania ją swoim cieniem, by poczęła i urodziła Jezusa. To On zjawia się na górze przemienienia. Zjawił się obłok i osłonił ich. Jezusa, Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jakuba, Jana, z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Ewangelia według świętego Łukasza, 9 rozdział, wersety 34-35. W końcu ten obłok zabrał Jezusa sprzed ich oczu w dniu wniebowstąpienia. Pieczęć. Często mówi się, że są trzy sakramenty, które pieczęć na duszę zostawiają, czyli sfragis. Tak jak kiedyś była pieczęć niewolnicza, tak samo w ten sposób można powiedzieć, że mamy pieczęć, której nie da się wymazać w żaden sposób. Sakrament chrztu, sakrament bierzmowania i sakrament kapłaństwa. Czyli choćbym umierał, będąc ochrzczony daleko od Pana Boga, mam na sobie pieczęć Bożą, Ducha Świętego. To samo jest przy sakramencie bierzmowania i nawet kapłan, który odszedł od kapłaństwa, sprzeniewierzył się Bogu, także umiera zawsze jako kapłan. Nawet gdyby zwolniony został z funkcji wypełnienia tych obowiązków i przysięgi, którą złożył, nadal jest kapłanem. Tej pieczęci nie da się w żaden sposób wymazać. Ręka. Wkładając ręce, Jezus uzdrawiał chorych, błogosławił dzieci. Apostołowie będą czynić to samo w Jego imię, a ponadto właśnie przez włożenie rąk apostołów jest udzielany Duch Święty. List do Hebrajczyków wymienia wkładanie rąk wśród fundamentalnych elementów swego nauczania. Ten znak wszechmogącego wylania Ducha Świętego zachował Kościół w epiklezach sakramentalnych. Chociażby w liście do Jakuba pojawia się taki fragment, że choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, ci niech nakładają ręce na chorych i namaszczają ich olejem i w ten sposób ci uzyskają zdrowie duszy i ciała. Czyli bardzo ważny fragment. W momencie na przykład, kiedy Jezus nakazał chrzcić, Jezusa już nie było wśród swoich uczniów, ci później przychodzili do różnych wspólnot i pytali, jaki chrzest przyjęliście. No i ludzie najczęściej odpowiadali: Janowy. Ale otrzymaliście przy tym ducha? I oni mówili: a nie wiemy w ogóle, o co chodzi z tym duchem. I apostołowie nakładali na tych ludzi ręce. W ten sposób następowało wylanie ducha. Palec. Ponieważ Jezus palcem Bożym wyrzuca złe duchy. To jest to określenie, które pojawiało się w Piśmie Świętym. I gołębica. Na końcu potopu, którego symbol odnosi się do chrztu, wypuszczona przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania. Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, wstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i spoczywa na Nim. Przeskakujemy dobre dwie strony i przechodzimy do punktu 718. Duch Chrystusa w pełni czasu. Jan jest Eliaszem, który ma przyjść, mieszka w nim ogień Ducha Świętego i nakazuje mu iść jako poprzednikowi przed Panem, który przychodzi. W Janie, poprzedniku, Duch Święty dopełnia przygotowania Panu ludu doskonałego. Jan jest więcej niż prorokiem. Duch Święty wypełnia w nim swoje mówienie przez proroków, a przecież to mamy w wyznaniu wiary, powtarzamy, że mówił przez proroków. To jest bardzo ważne też określenie. To jest też to określenie, kiedy mamy na przykład obraz Łazarza, który jest na łonie Abrahama, i mamy bogacza, który cierpi męki, Bogacz prosi Łazarza, żeby ten zanurzył palec w wodzie i zwilżył jego usta, ponieważ męki strasznie cierpi, na co Abraham, będąc właśnie na łonie Abrahama, Abraham mówi, że między nami a wami zionie ogromna przepaść i nikt nie może przejść w żadną stronę. Po czym ten bogacz mówi, to w takim razie niech wyślij Łazarza do moich braci, ci się przestraszą, jak zobaczą ducha i nie trafią na to miejsce, w którym ja jestem. Po czym Abraham mówi przepiękną rzecz, mają proroków, niech ich słuchają. Jeżeli proroków nie słuchają, to choćby ducha zobaczyli, nie uwierzą. Więc to jest między innymi to określenie, że mają proroków. Do dzisiaj mamy proroków. Choć oczywiście Jan jest więcej niż prorokiem. Duch Święty wypełnia w nim swoje mówienie. To znaczy nic już nie musi zostać dopowiedziane. Absolutnie nic. Wszystko, co konieczne do zbawienia, zostało już powiedziane. Dlatego też można z bardzo dużym dystansem patrzeć na wszystkie objawienia prywatne. One mogą pomóc wierze, nie muszą. Mogą też niestety odciągnąć od wiary, jeśli są fałszywe, a takich niestety jest zbyt dużo, jest bardzo duży wysyp. Mamy także pewność, że Bóg już dopełnił mówienie przez proroków w osobie Jana Chrzciciela. Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanych przez Eliasza. W Janie Duch Święty wypełnia poszukiwania proroków i pragnienie aniołów. Chrzest Jana był chrztem pokuty. Chrzest z wody i ducha będzie nowym narodzeniem, czyli to, o którym wspomniałem wcześniej, jak uczniowie już po Chrystusie, kiedy już Chrystusa nie było wśród nich, nakładali ręce na różnych ludzi i wspólnoty, które tego nie doświadczyły. Maryja, Najświętsza Matka Boga, zawsze dziewica, jest arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu. Po raz pierwszy w zamyśle zbawienia, dzięki przygotowaniu przez Ducha Świętego, Ojciec znajduje mieszkanie, w którym Jego Syn i Jego Duch mogą mieszkać wśród ludzi. Duch Święty przygotował Maryję przez swoją łaskę. Było czymś odpowiednim, aby Matka tego, w którym mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, list do Kolosan, 2:9, była pełna łaski. Tylko dzięki łasce została ona poczęta bez grzechu pierworodnego, jako najpokorniejsza ze stworzeń, najbardziej zdolna do przyjęcia niewymownego daru wszechmogącego. Słusznie więc anioł Gabriel pozdrawiał ją jako córę Syjonu. Raduj się, właśnie po tych słowach. Chrystus Jezus. Jezus nie objawia w pełni Ducha Świętego, dopóki sam nie zostanie uwielbiony przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Powoli jednak wskazuje na Niego, nauczając tłumy, gdy objawia, że Jego ciało będzie pokarmem na życie świata. Mało tego, w pewnym momencie, już po swojej śmierci, przecież Jezus Chrystus mówił do swoich uczniów, pozwólcie mi wreszcie odejść, bo kiedy ja nie odejdę, nie otrzymacie ducha, a to duch ma nauczyć was całej prawdy. Czyli tak jak kiedyś wspominałem, że Bóg objawia się na kartach Pisma Świętego etapami. Tak samo tutaj. Dopiero wtedy, gdy nadeszła godzina, w której Jezus miał być uwielbiony, obiecuje On przyjście Ducha Świętego, ponieważ Jego śmierć i zmartwychwstanie będą wypełnieniem obietnicy danej Ojcom. Duch prawdy, inny paraklet, zostanie dany przez Ojca na prośbę Jezusa. Zostanie posłany przez Ojca w imię Jezusa. Jezus pośle go od Ojca, ponieważ On wyszedł od Ojca. Duch Święty przyjdzie, poznamy Go, będzie z nami na zawsze, zamieszka z nami, nauczy nas wszystkiego, przypomni nam wszystko, co powiedział nam Jezus, ale także zaświadczy o Nim. I teraz bardzo ważne zdanie, to trzeba na pamięć się tego nauczyć. Duch, czyli On, doprowadzi nas do całej prawdy i uwielbi Chrystusa, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To znaczy, można mieć bardzo duże wątpliwości co do działania, tutaj specjalnie powiem w cudzysłowie, Ducha Świętego we wspólnotach protestanckich, ponieważ tam zanika poczucie grzechu, sakramentalnej spowiedzi, czyli tego, co Chrystus ustanowił, ma doprowadzić do całej prawdy, a pełnia prawdy jest w Kościele rzymskokatolickim, no po prostu, choćby się nam podobało to czy nie, ma przekonać o sprawiedliwości, o sądzie, czyli te wspólnoty, które, nie powiem natchnione Duchem Świętym, ale specjalnie powiem trącone Duchem Świętym, kiedy zanika poczucie grzechu, kiedy zanika przekonanie o bóstwie Chrystusa, powinna się pojawić tak mocno zapalona lampka kontrolna, że coś jest nie tak. Duch Święty ma doprowadzić człowieka do całej prawdy, ma uwielbić Chrystusa, ma przekonać świat o grzechu. Gdy więc powstaje z martwych, dzięki chwale Ojca, zaraz daje Ducha Świętego, tchnąc na swoich uczniów. Od tej chwili posłanie Chrystusa i Ducha staje się posłaniem Kościoła. Jak Ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. Tym bardziej, jeszcze raz przypominam, nie można oddzielić Chrystusa od Kościoła. Nie można, po prostu nie można. Warto zerknąć sobie do Ewangelii Świętego Jana, 20 rozdział, werset 21. Duch i Kościół w czasach ostatecznych, punkt 732. Przez swoje przyjście, które ciągle trwa, Duch Święty wprowadza świat w czasy ostateczne. W czas Kościoła, Królestwo już odziedziczone, ale jeszcze niespełnione. Bóg jest miłością. I miłość jest pierwszym darem zawierającym wszystkie inne. Ponieważ umarliśmy lub przynajmniej zostaliśmy zranieni z powodu grzechu, dlatego pierwszym skutkiem daru miłości jest odpuszczenie naszych grzechów. Czyli znowu wracamy do tego punktu, o którym powiedziałem. Przekonać świat o grzechu. Ostatnie dwa punkty, które przeczytam. 736 i 741. Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. List do Galatów, 5 rozdział, wersety 22-23. I tutaj też dygresja. Mamy ludzi, którzy nawet, można powiedzieć, dużo się modlą, ale jednocześnie nie wydają owoców, o których mówi tutaj autor Pisma Świętego, święty Paweł w liście do Galatów. To oznacza, że być może w tej modlitwie szukają siebie. To znaczy, że nie pozwalają Duchowi Świętemu, aby ich prowadził. Przecież te konkrety to są takie konkrety, które przydają się w codzienności. Jeżeli dobrze się modlisz i Bóg zaczyna przenikać twoją osobę, to znaczy, że musi pojawić się miłość, cierpliwość, łagodność, opanowanie, wierność. No właśnie, szczególnie ta wierność jest też ciekawa. I temu warto byłoby się przyjrzeć. Opanowanie. Przecież to się tak przydaje w codzienności. Więc owocem dobrej, prawidłowej modlitwy i tego, że przenika cię duch, są właśnie te konkrety, które przeczytaliśmy. No bo tak to wygląda i nie ma znaczenia, jaka forma pobożności, czy to będą litanie, czy różaniec, czy jakaś modlitwa inna, ustna, grunt, że prawidłowa modlitwa ma doprowadzić właśnie do takich owoców. Duch jest naszym życiem. Im bardziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej stosujemy się do Ducha. Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego ciała, Ducha Świętego i Uświęciciela. To będzie przedmiotem kolejnej części katechizmu. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. List do Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. Duch Święty, sprawca dzieł Bożych, jest nauczycielem modlitwy. O modlitwie później też będzie. Natomiast to jest przepiękne zdanie i trzeba zapamiętać, że gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie możemy wyrazić słowami. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, wystarczy. W kolejnym odcinku będzie Wierzę w Święty Kościół Powszechny. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.